Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
Już 10 minut po 14. Zimą ogród widać naprawdę. Tak mówi wielu architektów. No właśnie zimą, gdy otoczenie nie zarzuca nas ogromną ilością tych barw i kształtów, można zwrócić uwagę na rzeczy, które umykają latem. Że tak naprawdę, no to rzeczywiście ten ogród widać zimą. Przed tygodniem mówiliśmy, jakie rośliny warto mieć w zimowym ogrodzie, a dziś o tym, jakich roślin nie warto sadzić obok siebie, a jak także dbać o zwierzęta w ogrodzie, bo takie chcemy czy nie, czasem też mamy.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Gościem w studiu jest Anna Mitrosz, projektantka ogrodów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To już nasze drugie spotkanie, bo nie skończyliśmy przed tygodniem tematu i właśnie mówiliśmy wtedy, że ten nasz zimowy ogród to jest to, tak naprawdę ten prawdziwy zimowy ogród, to jest to, co widzimy, kiedy opadną liście i zachęcaliśmy także do patrzenia na ogród w taki właśnie sposób, to taki ciekawy sposób, bo nie każdy o tym pamięta, że ogród może być piękny także zimą, niekoniecznie mając rośliny zimowe, ale oczywiście można też tak go skonstruować, żeby te rośliny zimowe były i wyglądał kolorowo także zimą. No i prosiliśmy, żeby zwracać uwagę na budowę, na kształt korony drzew czy krzewów, na formę pędów, na kolory pędu i pnia, na owoce, na kwiaty, na liście. Myśmy to wszystko odmawiali przed tygodniem. Na szpilki nawet, czyli te zmodyfikowane liście, które teraz są takie bardzo woskowane i nawet bardzo zielone. To już wiemy, jak patrzeć na ten ogród zimą. No a dzisiaj powiemy, jak o niego dbać. No właśnie, o czym należy pamiętać, dbając o ogród zimą. Chociaż nie, może najpierw zacznijmy od tego, że jeszcze niedawno uważano, że większość roślin, które hodowane są w cieplejszych krajach, nawet europejskich, nie nadaje się do uprawy w polskim klimacie. A teraz już odchodzi się od takiego myślenia i coraz więcej roślin takich, które gdzieś tam w innych krajach cieszyły oczy, typu na przykład magnolie, to też można zobaczyć już u nas. Jakie jeszcze rośliny? Ale może też powiedzmy o magnoliach.
Tak, więc rzeczywiście jest napływ wielu gatunków, które do tej pory były uważane za egzotyczne. Jest bardzo duże zainteresowanie ciekawymi właśnie gatunkami, odmianami. Coraz więcej kolekcjonerów mamy, którzy właśnie poszukują ciekawostek. Do niedawna magnolia była uważana za luksus. I właściwie to magnolie były sadzone przy pałacach, przy dworach, przy domach prywatnych sporadycznie, tak? Bo niekoniecznie chcieliśmy ryzykować. Natomiast w tej chwili mamy szereg nowych odmian. Są to magnolie, które gdzieś tam zostały skrzyżowane z odmianami botanicznymi i przez to są dużo bardziej odporne. Obficie kwitną, znoszą duże spadki temperatur, lepiej się korzenią i dzięki temu właśnie mamy coraz ciekawsze i coraz więcej tych magnolii, nawet u nas na Podlasiu. My mamy taką swoją ulubioną magnolię pochodzenia botanicznego, magnolię gwieździstą i ona też już pojawiła się w odmianach różowych. Do niedawna były białe. W tej chwili mamy również różowe odmiany. I można mieć tą magnolię gwieździstą właśnie w naszych ogrodach bez nakrywania na zimę. Większość jednak magnolii w tym momencie nakrywamy włókniną albo siatką cieniującą, żeby właśnie chronić przed niekorzystnymi warunkami, które zimą panują.
Ale jeszcze brakuje na przykład w miastach, bo my już pojawiają się magnolie w ogrodach. Natomiast w wielu europejskich miastach, ja pamiętam w Brukseli, w Paryżu, mnóstwo jest magnolii. To są całe ulice zasiane takimi białymi albo różowymi kwiatkami. U nas tego jeszcze nie widać. Miasta się boją. Ci, którzy opiekują się zielenią miejską, to bardziej odważni są ogrodnicy, którzy już...
Raczej tak, raczej bardziej odważni są prywatni. Tak, inwestorzy. Z tym, że też trzeba wziąć pod uwagę, że w Warszawie mamy przy pałacu, tak, czy przy zoo, tak, w parkach mamy magnolie i tulipanowce. Jest jednak tam znacznie cieplej, mamy wyższe temperatury. Na południu Polski również i mniejsze są te spadki temperatur.
Tak, bo na południu Polski zaczęły się pojawiać już w miastach.
Natomiast u nas ciągle mamy tą obawę, że będzie minus 27 czy minus 30. Zdarza się u nas, więc to jest jednak duża różnica temperatur. Z tym, że tak jak mówię, no, ostatnie zimy są znacznie łagodniejsze temperaturowo i są nowe, fantastyczne odmiany. Myślę, że warto się zainteresować i rzeczywiście się sprawdzają. Też jakby warto przyszykować ogród na posadzenie magnolii. Magnolia pąki kwiatowe wytwarza rok wcześniej, czyli już mamy zawiązane pąki kwiatowe, które zakwitną wiosną i zwyczajnie potrzebuje osłoniętego stanowiska, czyli nie tylko zasłaniamy cieniówką, ale też poszukujemy miejsca albo szykujemy, sadzimy rośliny zimą zielone, które będą rozbijały wiatr. I jeżeli mamy ciepłe stanowisko, mamy otulinę w postaci właśnie drzew, to znacznie lepiej zimują, lepiej kwitną i jest większe prawdopodobieństwo, że będzie się dobrze czuła. Czyli przyszykować miejsce, tak? Musimy przyszykować stanowisko.
Czyli magnolie już możemy u nas nawet na Podlasiu, ten biegunie zina.
Tak, fantastyczne.
Jakie jeszcze rośliny?
Z takich pięknych rzeczy, ulubionych od dawna, to cyprysy. I mamy szereg różnych cyprysów, i lapsona, i nitkowate. Naprawdę dużą gamę cyprysów. I kolorystycznie od szaro-srebrno-niebieskich przez cytrynowo-żółte, o pokroju zwisłym, kolumnowym. Więc naprawdę fantastyczne. Z tym, że też musimy wiedzieć, podobnie jak przy magnolii, nie cierpią przeciągów, nie cierpią stojącej wody, tak wysokiego poziomu wody, czyli trzeba tak rozsądnie. Z ciekawostek jeszcze sośnica, roślina przypominająca sosnę z długą, piękną, skórzastą szpileczką. Można wnosić do oranżerii, ale też jeżeli mamy ciepłe stanowisko, zimują też u nas. Jodła hiszpańska, do niedawna też tak wszyscy delikatnie sadzić, nie sadzić. Okazuje się, że bardzo dobrze zimuje na Podlasiu. Więc tu warto się zastanowić.
To jest, rododendron to już od dawna.
Tak,
to był chyba jedna z pierwszych roślin, którą się odważyliśmy tu posadzić.
Rododendrony cudne, tak? Czyli i skórzasty, piękny liść, i forma piękna, i kwiaty fantastyczne. Natomiast z rododendronami jest wieczny problem z odprowadzaniem właśnie wody z liści. O tym wspominaliśmy wcześniej, że no, wskazane jest nakrycie na zimę właśnie siatką cieniującą albo włókniną, podlanie, tak? Czyli naprawdę rododendron fantastyczna roślina, z tym, że musi być przygotowana na okres zimowy. No i jeżeli damy radę stworzyć znowu te ciepłe stanowisko, otulone, zasłonięte od wiatru, na pewno rododendrony będą funkcjonowały dobrze.
To rododendrony szczególnie chronimy, ale tamte pozostałe jako rośliny też takie jeszcze trochę, no już półeksperymentalne, tak to nazwijmy, też specyficznie powinniśmy o nie dbać, trochę bardziej niż może o te nasze już tutaj przyzwyczajone do tego naszego klimatu.
Tak. Tak jak wspominaliśmy też.
Na przykład taką magnolię powinniśmy okrywać?
Tak, okrywamy. Okrywamy. Są różne możliwości. Kiedyś okrywano stroiszem, czyli gałązkami sosnowymi, świerkowymi. W tej chwili mamy włókniny. Włókninę zimową, która jest grubsza, i taką letnią, która też jest bardzo dobra. Natomiast my gdzieś tam promujemy siatki cieniujące. Jest to taka zielona siatka używana na szkółkach właśnie do zacieniania, do zmniejszania natężenia oświetlenia. Siatki cieniujące tyle są dobre, że przepuszczają bardzo fajnie powietrze. Są koloru zielonego, więc przez cały czas wygląda to dobrze. Włóknina się brudzi, tak? Biała włóknina jest szybko brudna, bo nasze powietrze jest, jakie jest. Też umożliwia jakby przewiew i wietrzenie. W przypadku takiego szczelnego zakrycia włókniną zdarza się, że pączki czy szpilki pleśnieją. W przypadku tych siatek cieniujących one są znacznie bardziej przewiewne. Możemy założyć taką siatkę wcześniej, czyli nie musimy czekać, że ta temperatura już będzie rzeczywiście minusowa. I możemy zdjąć troszkę później, bo też trzeba wiedzieć, że groźne jest wczesnowiosenne słońce, tak? Szczególnie gdzieś tam styczeń, luty, kiedy słońce jest nisko, mocne natężenie światła. A rośliny mają jeszcze zamarznięty system korzeniowy, nie mogą pobrać wody, a już odparowują tą wodę, więc gdzieś tam ta siatka cieniująca jest bardzo dobrym rozwiązaniem i możemy ją używać przez szereg lat. Ona jest jakby trwałym materiałem.
Jeśli byśmy mieli wymienić to, co może szkodzić roślinom zimą, to jakby przechodzimy do takiego innego tematu, bo tutaj jest taka jedna dziwna rzecz, bo nam się wydaje, że słońce to jest coś takiego, co roślinie zaszkodzić nie może i woda, której po prostu roślina do życia potrzebuje, tych dwóch elementów, a tu się okazuje, że właśnie roślinom w zimowym ogrodzie to słońce najbardziej może szkodzić. Słońce, tak. Wiatr, potem wymienimy pozostałe rzeczy. No właśnie, co się dzieje z tym słońcem, co ono powoduje zimą?
Słońce, nagrzewając zimą zielone liście rośliny, powoduje odparowywanie wody. Roślina ma zamarznięte podłoże, czyli nie może pobrać wody. I tu bardzo często się zdarza susza fizjologiczna, o której nie należy zapominać. To jest częsty problem. Szczególnie zauważamy właśnie w ogrodach na wiosnę, że rośliny przyschły, mówimy, że przymarzłe. Nieprawda, w większości wypadków jest to właśnie susza fizjologiczna, która wystąpiła w wyniku braku wody. Więc zanim nakryjemy rośliny, warto sprawdzić, czy podłoże mają wystarczająco wilgotne. Roślina musi się napić, naprawdę pobrać dość dużo wody, żeby to cały okres zimy przetrwać. Słońce też powoduje pękanie pni na drzewach owocowych. To taki jest często już zapomniany sposób, ale bielono właśnie pnie po to, żeby odbijały promienie słoneczne, bo pęknięcie taką
mrozowe. Dziokowcy bielą. Czasami spotykamy się w programie i mówią, że dwa razy czy kilka razy w roku jest to bielenie, żeby chronić. Tak, jednak ciągle na szczęście te metody zostały. Tak, nie wiem, jak w ogrodach.
W ogrodach jest różnie, bo jakby troszeczkę jest inne podejście, jeżeli patrzymy na ogród krajobrazowo, a inaczej jako na ogród produkcyjny. Więc tu zdecydowanie bielenie pni jest bardzo dobre, szczególnie właśnie tych wystawionych na słońce. Jeżeli mamy stanowisko półcieniste albo drzewo owocowe jest posadzone w jagodniku, gdzie część krzewów jest dołem, zakrywa, tak, rozbija to światło, no to jest troszeczkę inaczej. Natomiast zdecydowanie bielenie pni, szczególnie właśnie okres stycznia, lutego jest niebezpieczny. Siatki cieniujące i też jakby warto przewidzieć wcześniej, zastanowić się, sadząc roślinę, czy to jest dobre stanowisko. Stanowiska półcieniste dla roślin zimą zielonych są znacznie lepsze. Są znacznie lepsze, bo rozbijają właśnie, rozpraszają te promienie słoneczne. Koniecznie podlewamy. W tym roku mamy mokry rok, tak, więc jakby myślę, że to nie jest konieczne, ale generalnie sprawdzamy, podlewamy. Podlewamy także rośliny w trakcie odwilży. Jeżeli mamy odwilż i ziemia przynajmniej częściowo widzimy, że odmarzła, tak, to zdecydowanie podlewamy. I samo podlewanie też jest ważne, czyli wąskim strumieniem, drobnym, docelowo w obrębie bryły korzeniowej. Czyli zrobienie kałuży pod rośliną nie rozwiązuje problemu, tak? Trzeba podać w sposób właściwy tą wodę, żeby woda dotarła do korzenia, a nie spłynęła, tak? Nie powinna być to też ciepła woda. Czasami jestem pytana, czy można podlewać ciepłą wodą letnią w domu, ale nie ciepłą wodą w ogrodzie. To jest sprzeczne jakby z naturą. Musimy przyszykować rośliny wcześniej na okres zimowy. Warto też się zastanowić nad nawożeniem. Jeżeli rośliny były nawożone w sposób właściwy w ciągu sezonu wegetacyjnego, też są znacznie odporniejsze na warunki zimowe. Co jest ważne, żeby w drugiej połowie lata nie nawozić, czyli już od sierpnia nie nawozimy nawozami azotowymi, bo to pobudza roślinę do wzrostu, a nie przygotowuje do zimy. Czyli wcześniej jesienią, mamy gdzieś ten okres sierpnia, wrzesień, nawozy fosforowo-potasowe, które wzmacniają system korzeniowy, ściany komórkowe, natomiast nie powodują takiej stymulacji do wzrostu. Roślina musi się wyciszyć, musi wejść właśnie w okres spoczynku tak stopniowo.
Mówiliśmy o tym, że to słońce jest niebezpieczne dla roślin, zwłaszcza tych zimozielonych, no bo to one reagują, bo te pozostałe nie mają liści, więc one sobie powiedzmy śpią, no ale te zimozielone te mają problem. No i wiatr, to są dwie rzeczy, na które powinniśmy zwracać uwagę. No jest taka teoria, że warto też rośliny, żeby jedna chroniła drugą, sadzić w grupach.
Tak. Tak, sadzenie w grupach jest bardzo dobrym rozwiązaniem i nawet jak obserwujemy naturę, to widzimy, że rośliny, które rosną w całych zespołach, tak, w całych grupach, one gdzieś funkcjonują znacznie lepiej i jest wiele czynników świadczących o tym, tak. Rośliny, które rosną w grupie, na pewno mają większe nawilżenie powietrza, mają większą wilgotność, bo wszystkie odparowują wodę, więc mają znacznie lepsze powietrze. Chronią się przed właśnie wiatrem, tak, te, które są po zewnętrznej stronie, gdzieś tam rozbijają podmuchy wiatru. Rośliny też często żyją w grupach symbiotycznych. Też trzeba wiedzieć o tym, że w naturze my tak odbieramy rośliny jako samotne jakieś wyspy. Nieprawda, rośliny często żyją właśnie w symbiozie. Gdzieś te korzenie się łączą, wpływają korzystnie na siebie.
Dzisiaj powiemy, które się nie lubią, a które się lubią. To też jest bardzo fajny temat, ale to
tak,
za chwilę.
Więc jakby sadzenie roślin w grupach jest, uważam, że jest bardzo dobre. Chroni przed nadmiernymi, takimi niekorzystnymi czynnikami środowiskowymi i też stwarza właśnie takie korzystne warunki. Właśnie przez nawilżenie, przez osłonięcie. Na pewno warto.
Takie pytanie mamy też od słuchaczy. Czy strząsać śnieg z roślin?
Tak, jeżeli...
Bo jedni mówią, żeby to robić, inni mówią, żeby zostawić, nie ruszać.
To jest tak jak z mokrym...
Bo z trawnika nie warto.
Nie warto. Tak, i tak jak z mokrym śniegiem na dachach. Jeżeli mamy za dużo tego śniegu, śnieg jest ciężki, mokry, to wiadomo, że wygina gałęzie. Często są rośliny powyłamywane po zimie. Szczególnie widzimy to na przykład na formach kulistych, że gałązki się wyginają, bo zwyczajnie nie utrzymują tego ciężaru. Więc owszem, z roślin częściowo usuwamy śnieg. Tylko też to tak wykonać należy logicznie, tak? Czyli nie do ostatniego płatka, tylko tak, żeby nie obciążać tych roślin. Usuwamy nadmierny ciężar. Natomiast jeżeli mówimy o trawnikach, to zdecydowanie w ogóle śnieg działa bardzo dobrze izolacyjnie, czyli chroni przed nadmiernym przemrożeniem, przesuszeniem, chroni korzenie roślin, cebulki. Śnieg jak najbardziej, natomiast też w ilości rozsądnej. Jeżeli mamy hałdę zepchniętego śniegu z parkingu, to wiadomo, że to ten śnieg z czasem zmieni się w lód, tak? I pod tym lodem będzie trawa odparzana. To jest jakby inna sytuacja. Ale generalnie zimy śnieżne są dobre dla roślin.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
O sympatiach i antypatiach roślin w zimowym ogrodzie rozmawiamy w Ekosferze. Gościem jest Anna Mitrosz, projektantka ogrodów. No właśnie, to jest tak, że przy wyborze roślin do uprawy w ogrodzie często kierujemy się, zresztą najczęściej się kierujemy własnym gustem i upodobaniami. A okazuje się, że powinniśmy się też kierować tym sympatiami tymi roślin. My bardzo dużo i wielokrotnie i czytamy i mówimy o tym, o sympatiach i antypatiach tak zwanych allelopatiach, to się tak nazywa tak naukowo, warzyw. I o tym w zasadzie wszyscy wiedzą. Natomiast bardzo niewiele się mówi o drzewach i krzewach. My sobie za chwilę właśnie o tym powiemy. Ale jeszcze a propos tego chciała pani Aniu powiedzieć o czymś, o czym niewiele osób wie, czyli o życie i zapomniałam o czym.
Jeżeli mówimy o allelopatii, to trzeba wziąć pod uwagę...
Bo to dotyczy właśnie tych warzyw i owoców,
tak,
które sadzimy.
Tak, że rośliny wpływają na siebie, rosnąc obok siebie, tak? Ale też rozkładające się rośliny wpływają na kolejne jakby występujące na tym stanowisku. I okazuje się, że te stare sposoby, które były stosowane kiedyś przez naszych przodków, wysiewania czy poplonów, czy roślin użyźniających podłoże, miały naprawdę bardzo duży sens. My jakby o tym teraz się dowiadujemy, dlaczego tak wykonywano. Oczywiście kiedyś dochodzono na podstawie obserwacji do tego, co należy posiać, w jakim miejscu, jaka roślina pozytywnie wpływa, właśnie obserwując. Natomiast teraz już badając, prowadząc badania, można jakby doświadczyć, wiedzieć, mieć tą pewność, tak, że rzeczywiście te rośliny wpływają w momencie rozkładu. I co się okazuje? Na przykład żyto, takie zwykłe nasze żyto, zboże, wysiewane po zebraniu plonu na rabatę, na grządkę, wpływa bardzo korzystnie na następne rośliny. I co jest ciekawe, że ma zdolności grzybobójcze. To jest fungicyd, tak? Czyli mamy i roślina rozkładając się daje masę zieloną, wiadomo, że daje cały zestaw minerałów, powiększa próchnicę podłoża, natomiast oczyszcza podłoże. Gorczyce działkowcy często sieją. Też się okazuje, że czyści z nich cieni, tak? To jest bardzo dobre działanie właśnie roślin już takich rozkładających się i to też się zaliczy do allelopatii i warto uprawiać, warto wsiewać łubin. Na przykład łubin jest rośliną motylkową, czyli ma na korzeniach bakterie denitryfikacyjne, które gromadzą, pobierają azot z powietrza, wiążą azot z powietrza i udostępniają jakby roślinie, tak? Czyli cały zestaw wielu roślin, często nawet ziół albo chwastów, bo się na przykład okazuje, że pesz też wcale nie jest taką złą rośliną, czyli też ma wpływ na inne rośliny, na plonowanie, na wzrost, na zdrowotność roślin. Warto tym tematem się zainteresować. Tak naprawdę, jak obserwujemy świat roślin, to wszystko istnieje, tylko trzeba znaleźć, tak? I środki roślinne, które gdzieś tam niszczą szkodniki i oczyszczają podłoże, tylko musimy do tego dojść, tak? Bardzo ciekawy temat.
No to teraz już o tych allelopatiach drzew i krzewów. Tak. Najpierw powiedzmy, dlaczego warto wiedzieć, które rośliny się lubią, a które się nie lubią.
Rośliny trochę podobnie jak ludzie mają sympatię i antypatię. Często jest tak, że gatunki, które w naturze występują razem, trzeba obserwować. Tak jak mamy na przykład sosnę i brzozę, i to leśnicy doskonale wiedzą, że to są dwa gatunki antagonistyczne, które gdzieś tam walczą ze sobą o teren. I ewidentnie widać, że się nie lubią. Jak wybierzemy się gdzieś na wycieczkę do lasu, to możemy poobserwować, jak gałązki sosny odchylają się od brzozy. Brzoza jest rośliną ekspansywną, bardzo silnie pobierającą wodę, rozsiewającą się intensywnie. Natomiast sosna ma troszeczkę wolniejsze i inne tempo wzrostu. I to są gatunki, które ze sobą walczą. I generalnie my odbieramy jakby bardzo harmonijnie taki krajobraz brzozy i sosny, ale rośliny się nie lubią. Więc jeżeli chcemy mieć w ogrodzie i chcemy zaprojektować sobie ogród leśny, to musimy zachować jakieś rozsądne odległości, tak, między sosną a brzozą, bo nie będą chciały ze sobą funkcjonować dobrze.
A generalnie dlatego warto wiedzieć, które rośliny się lubią, bo jeżeli tego nie będziemy wiedzieli, to jest bardzo duże wystąpienie i bardzo duże ryzyko wystąpienia różnych chorób, tak, szkodników. Co jeszcze?
Choroby i szkodniki przede wszystkim. I też konkurencyjność. Rośliny konkurują ze sobą. Jeżeli mamy dwa gatunki o podobnych wymaganiach albo podobnym systemie korzeniowym, to często się tak zdarza, że gdzieś tam w momencie, kiedy się rozrastają, konkurują ze sobą o składniki pokarmowe, o wodę, więc
orzech
wiadomo.
Orzech jest wyjątkowo wredny, ale orzechu sobie
za chwilę... Tak, to jest szczególna roślina.
Za chwilę powiemy, bo widzieliśmy już o sośnie i o brzozie. Tak. To teraz może jeszcze powiedzmy o gruszy i o jałowcu, tak po
tak.
kolei.
Często zauważamy, na pewno państwo widują pomarańczowe plamy na liściach gruszy. I to jest właśnie rdza gruszowo-jałowcowa. I to jest taka sytuacja, że jeżeli jałowiec występuje gdzieś w pobliżu, a wiemy, że w większości ogrodów występują jałowce, bo są piękne, szczególnie jałowiec sabiński, często sadzony, to on jest rośliną, która jest tą rośliną, która jakby zatrzymuje zarodniki, jest przejściowym żywicielem dla rdzy. I rdza później się objawia właśnie tymi plamami na gruszy. No i jeżeli są jałowce i są grusze, to trudno jest uniknąć. Tak? Wiadomo, że jest ten żywiciel pośredni i ostateczny i choroba istnieje, tak, i niszczy nam rośliny. Do wyleczenia jest trudna, skoro w pobliżu mamy jałowiec, więc to jest w kółko zakażenie. Na okrągło, nawet jeżeli leczymy drzewo i pryskamy, usuwamy liście, to jeżeli mamy jałowiec, który jest tym żywicielem, to niestety jest drzewo zakażane i to też trzeba jakby wziąć pod uwagę, projektując ogród i wykonując nasadzenia. Przewidzieć tą sytuację.
Sosna nie lubi porzeczki.
Tak.
Albo porzeczka sosny.
Właściwie to jest tak, że tu jest podobna sytuacja, że mamy żywiciela pośredniego i ostatecznego.
Bo też jest ta rdza.
Tak, jest rdza wejmutkowo-porzeczkowa i często się z tym spotykamy. Wejmutka jest sosną pięcioigielną, o pięknej, długiej, cieniutkiej igle, prześliczna. I mamy formy kuliste i kolumnowe i formę taką botaniczną, podobną do naszej sosny. Przepiękne drzewo, śliczna szyszka wygięta i często nasi klienci bardzo lubią i chcą mieć wejmutkę, ale jeżeli w promieniu 2 kilometrów ktoś ma czarną porzeczkę, no to trudno jest jakby ustrzec tą wejmutkę. Trzeba byłoby pryskać wielokrotnie i tak jak my obserwujemy, to nawet 5-krotne pryskanie w ciągu sezonu nie gwarantuje, że ta wejmutka nie zachoruje na rdzę wejmutkowo-porzeczkową. I o tyle to jest jakby paskudna choroba, że nie widzimy od razu objawów na szpilkach, tylko pojawiają się rany na drzewie i zaczyna się sączyć żywica i to trwa jakiś tam okres czasu i później ja tego na przykład doświadczam w swoim ogrodzie, że te drzewo, nie zauważyłam tej ranki, tak? I drzewo w ciągu 2 tygodni usycha momentalnie. No niestety ta rdza tak atakuje, tak działa i w sumie jakby leczenie nie przynosi skutków, więc albo porzeczka, albo wejmutka, albo ryzykujemy, że drzewo nawet po 10 latach może umrzeć, tak?
Ale tutaj to połączenie to mnie bardzo zdziwiło. Modrzew i świerk. No jak modrzew i świerk może się mnie nie lubić?
To też jest bardzo częsta sytuacja i czasem jestem właśnie pytana przez klientów, co to za szyszeczki. Okazuje się właśnie, że ochojnik świerkowo-modrzewiowy, mszyca świerkowo-modrzewiowa, pierwsze stadium żyje właśnie na modrzewiu i później...
Zimuje na świerku.
Tak, tak, tak. I to jest taka sytuacja, że na świerku mamy takie szyszeczki, to nie jest normalna szyszka, to są galasy. To jest narośle, zgrubienie pędu ze szpilkami. Przypomina to szyszkę i czasami się nawet podoba.
To taki rak jakby... Tak, tam w środku, tak, może
w środku są robaczki. I te muchówka lata wiosną, wczesną wiosną i tutaj trzeba by wykonać luty, marzec, jak temperatura jest około 5 stopni, oprysk preparatami olejowymi, naftowymi. One są bezpieczne dla pszczół i dla zwierząt, bo już jest oblot tego chojnika, tak? Czyli wkuwa muszka, wkuwa się w pęd, składa tam jajeczka i później roślina broniąc się obudowuje, tak? Obudowuje te larwy, one tam mają sobie mieszkanka, więc to jest okropna rzecz. Ale jeżeli mamy modrzew i mamy świerk, no zdarza się to dość często. I co jeszcze jest ciekawe, że ten modrzew może być w dużej odległości, może być kilka domów dalej, kilkaset metrów dalej, a ten ochojnik właśnie lata i niestety
to
zakaża
świerki.
Nie wiem,
czy jest to możliwe, żeby nie sadzić obok, no bo...
No jest to trudne. Jest to trudne. Nie przewidzimy wszystkiego. Natomiast warto jakby mieć to na względzie, żeby jednak takich połączeń u siebie przynajmniej unikać, albo widząc w zasięgu wzroku, to unikamy, tak? I też tak jak wspomniałam, już tu zaraz niedługo wiosna, tak? Więc te preparaty olejowe są bezpieczne, naftowe i warto też w momencie, kiedy ta wegetacja zaczyna ruszać, używać właśnie takich preparatów.
No to przejdźmy teraz do orzecha, bo już zapowiadaliśmy, a ten orzech to jest rzeczywiście niezły łobuz, bo on niszczy konkurencję.
Tak.
Nie znosi wokół siebie niczego.
Orzech to roślina z charakterem. Piękne drzewo, piękne liście, wspaniałe owoce. Natomiast,
wspaniałe owoce.
Natomiast jest to niezwykle taka roślina ekspansywna i nie lubiąca konkurencji. Jeżeli mówimy w ogóle o orzechu, no to w promieniu, tak jak mamy koronę czy bryłę korzeniową, system korzeniowy, nie będzie prawie nic rosło. Liście orzecha, drewno orzecha zawierają substancje, które zabijają inne rośliny do tego stopnia, że na przykład utrudniają kiełkowanie. Więc nawet jeśli coś tam posiejemy, to roślina dostaje jakby w podłożu, jest już ukryta albo zalegająca taka ilość związków, które niszczą usiewki. Jeżeli coś nawet wyrośnie, no to z tego co wiem, to sam układ przewodniczący tą wodę, tak przenoszący wodę, jest uszkadzany właśnie przez tą chemię. Więc rośliny są skarłowacone, czują się ewidentnie, widać, że źle rosną, źle funkcjonują i umierają.
I łyse placki zawsze mamy
tak,
i
nawet
puste.
Trawa. Nawet trawa nie chce rosnąć. Z tym, że obserwując jakby naturę, żeśmy sprawdzili, że są dosłownie dwie rośliny, które gdzieś tam nam pod orzechami się sprawdzają. I tutaj konwalia nieźle sobie radzi. Nie powiem, że idealnie, ale nieźle. W stosunku do reszty, gdzie nawet trawa nie chce funkcjonować i rosnąć, to konwalia i paproć.
Konwalia
tak?
Jest asertywna.
Tak. To też konwalie się nam gdzieś tam sprawdzają, chociaż też konwalia nie jest taką łatwą rośliną. Ona naturalnie występuje na stanowiskach, gdzie mamy drzewa liściaste w dużym stopniu. Jest ta gruba warstwa ściółki. Na przykład jak chcemy gdzieś wprowadzić konwalię wśród drzew iglastych, to trwa to długo, więc to nie jest tak, że ona wszystko zniesie. Ale z orzechem sobie całkiem nieźle radzi i gdzieś tam zdaje egzamin.
Czyli pod orzechem lepiej specjalnie niczego nie sadzić, jeżeli chcemy mieć orzech, bo orzech jest piękny. I to nie zniechęcamy do osadzenia orzecha. Natomiast często na zdjęciach różnych właśnie pod orzechem widzimy ławeczkę. Najbezpieczniej.
Tak, nie ma nic.
Po prostu ławeczka. Tam nie ma nic. Mm-hmm. Jest ławeczka. Ławeczka niczemu nie przeszkadza. Możemy się skryć pod orzechem. Ale podobny jak orzech, także taki z lekka wredny, jest klon i buk.
Tak, i dąb. W ogóle jest też taki stary sposób na usuwanie niechcianej trawy na ścieżkach. To wióry dębowe albo wióry orzechowe. Jeżeli chcemy, żeby nie było roślin, tak, a chcemy mieć czystą ścieżkę, no to jest taki dobry ludowy sposób. Część właśnie roślin, tu w przypadku dąb to
Przepraszam, znalazłam nazwę tej substancji, którą wytwarza orzech, juglon.
Tak.
To ta substancja, tak, która powoduje, że hamuje wzrost wszystkich innych roślin i po prostu deklasuje konkurencję.
Tak.
Klon i buk i dąb.
I tak? Dąb. Są to rośliny, które też w liściach zawierają takie substancje, które niszczą siewki. Rośliny zwyczajnie się bronią przed konkurencją, nawet jeżeli to są ich nasiona, tak, i ich, powiedzmy, dzieci, mówiąc po ludzku, to w pod drzewem nie chcemy tak konkurencji, nie chcemy, żeby coś nam pobierało składniki pokarmowe i właśnie tak się zachowują drzewa i to zauważamy dość często pod dużymi właśnie drzewami, że tu już nie ma żartów, tak, tu już nic nie wykiełkuje, ma być cała powierzchnia dla jednego drzewa. Są drzewa, które funkcjonują z innymi roślinami, na przykład drzewa owocowe dobrze funkcjonują z trawą, z krzewami ozdobnymi, tak, część drzew kwitnących, natomiast jeżeli mówimy o buku i o dębie, to zdecydowanie nie i okazuje się, że również klon, szczególnie ten, który przebarwia się na czerwono na jesieni, ma składniki, które niszczą siewki i niszczą konkurencję przez to.
Słonecznik jest tam, może nawet nie tyle słonecznik, tylko ten słonecznik bulwiasty, czyli topinambur, jest też problemowy dosyć.
Tak, topinambur jest rośliną niezwykle ekspansywną, wyniszczającą całe towarzystwo, tak? Czyli pobiera bardzo dużo składników pokarmowych, dużą masę zieloną, bo taki topinambur osiąga wysokość nawet do 2 metrów w ciągu roku, czyli potrzebuje bardzo dużo azotu. I też jakby kolonizuje całą przestrzeń. On rozmnaża się przez bulwy spichrzowe. I podobnie jak ziemniaczki, tak? Czyli gdzieś tam są takie małe ziemniaczki w ziemi, które znowu wyrastają i właściwie niszczą wszystkie inne rośliny wkoło. Jest to jakby roślina dobra dla zwierząt, bo i miododajna i gdzieś tam te bulwy dla dzików, tak? Masa ta zielona dla jeleni. Niemniej jednak no niszczy. Jeżeli jest topinambur, to żadne zioła, żadne trawy wśród niego nie będą rosły.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Anna Mitrosz, projektantka ogrodów, jest gościem w Ekosferze. Rozmawiamy o sympatiach i antypatiach roślin. Mówiliśmy ostatnio o słoneczniku i topinamburze, ale mówiliśmy też o wcześniej, już w zasadzie zaczęliśmy, o tej brzozie i sośnie. No i tak nie to, że zniechęcałyśmy, jakie to one są wredne i dlaczego warto ich raczej nie mieć, bo to nie o to chodziło. No właśnie wręcz warto ich nie sadzić obok siebie, natomiast warto je mieć w ogrodzie, tylko może trochę oddzielnie, no bo mają swoje też pozytywne wpływ.
Tak,
no właśnie, jaki?
Oba te gatunki to są niezwykle dobre drzewa dla ludzi. Trzeba wiedzieć
dla
o tym...
Dla siebie nie bardzo, ale dla ludzi,
tak,
dla
nas okej. Fantastyczne.
Okay.
Trzeba wiedzieć o tym, że w promieniu 3-5 metrów wokół drzewa tworzy się miejsce, tworzy się taka strefa, w której drzewa przez związki, które wytwarzają, gdzieś tam wyparowywane są z igieł, z liści, zabijają bakterie. Trzeba wiedzieć, że wokół drzewa tworzy się taka atmosfera, która nie zawiera właśnie szkodliwych bakterii, tak? Znacznie większy poziom tlenu jest przy drzewie, pod drzewem. W okresie letnim mamy obniżoną temperaturę. Nawet 3-5 stopni wokół drzewa, tak? Mamy większą wilgotność. Brzoza korzystnie jonizuje powietrze, czyli ujemnie, działa antystresowo, antydepresyjnie.
No to wiemy, my się przytulamy do brzozy bardzo
tak,
często.
Tak, tak. I szum liści brzozy jest porównywany do szumu morza. Jeżeli mówimy o sośnie, olejki eteryczne, które gdzieś tam utleniają się, wychodzą.
Mikroklimat.
Tak, świetnie wpływają inhalująco na układ oddechowy, więc oba drzewa fantastyczne. W ogóle drzewa są bardzo dobrymi roślinami. Dużo tlenu, świetne nawilżenie powietrza, więc kochamy drzewa, saćmy drzewa, tylko z namysłem, tak? Żeby też tych drzew później nie ogałacać, nie kaleczyć za mocno, bo taka brzoza podcięta często traci urok, jak jest za mocno podcięta. Fantastyczne, dobre oba gatunki.
Czyli brzoza i sosna nie razem, ale jak najbardziej w ogrodzie.
Tak.
Natomiast jeszcze nie warto malin i jeżyn. To gdzieś ktoś kiedyś tak powiedział, że tak jak dwie kobiety na jednym balu nałożą tę samą sukienkę, taką samą, to wtedy jest tak nieprzyjemnie, więc te maliny i jeżyny lepiej też z dala od siebie.
Tak, to będą rośliny konkurujące ze sobą, więc owszem, sadzimy maliny i jeżyny. Świetnie, że są na jagodniku i są w jakiejś grupie, natomiast nie za blisko ze sobą, dlatego że będą konkurowały. Obie mają bardzo podobne wymagania i będą walczyły o składniki pokarmowe. owszem, posadzić w jagodników w rozsądnej odległości.
Także o tych właśnie podejrzewam, że tych sympatii i antypatii jest jeszcze więcej, ale nie bardzo mamy czas, żeby to tak szczegółowo omawiać. A warto o tym wiedzieć, warto gdzieś zajrzeć, czy do internetu, czy jeszcze gdzieś poczytać, jeżeli temat Państwa zainteresował, no bo to jest niestety tak, że roślina nie zając i sama nie ucieknie jedna od drugiej, prawda? Więc to my musimy pomyśleć
musimy
o tym.
Musimy to przewidzieć.
Musimy to przewidzieć i właśnie dlatego ten temat allopatii jest bardzo, bardzo ważny, jeżeli chodzi o przygotowanie ogrodu. No to już zakończyliśmy ten temat sympatii i antypatii, natomiast przechodzimy do tematu zwierząt, bo to jest taki kolejny element tego zimowego ogrodu, który dodaje piękna jakby temu ogrodowi, bo dopiero teraz, kiedy nie ma liści, dużo lepiej widać i ptaki, i inne zwierzęta. I właśnie warto też sadzić rośliny, które ściągną te zwierzęta do nas do ogrodu. No właśnie, po co nam te zwierzęta w ogrodzie?
Często zwierzęta są sprzymierzeńcami, tak? Jak mamy dużą ilość ptaków w ogrodzie, znacznie mniej mamy przez to szkodników, znacznie mniej.
Zwłaszcza tych, których nie lubimy, czyli komarów i tym podobnych
tak,
meszek.
I komary, i ślimaki. Też ptaki jedzą również ślimaki. Jajeczka, szkodniki, jajeczka szkodników, to na przykład sikorka. Wspaniały ptak, warto mieć sikorkę. Warto.
Który zjada więcej niż sam waży, więc naprawdę sporo nam może pomóc.
Tak, i jeżeli gdzieś ptak ma korzystne warunki w naszym ogrodzie, czyli wiadomo, tak jak my lubimy spokój, zwierzęta lubią spokój, jeżeli nie są przepłaszane, jeżeli w ogrodzie posadzimy krzewy owocowe, jeżeli będziemy unikać chemii, to szereg zwierząt będzie chciało mieszkać w naszym ogrodzie. Też ważną sprawą jest jakby utrzymywanie takiego rozsądnego porządku w ogrodzie. Nie twórzmy ogrodów super sterylnych, tak? Chcąc mieć ptaki.
Pedantycznie, tak. Tylko zostawmy troszeczkę nieporządku
tak,
gdzieś.
Taki...
Nie płaczmy, że zostało nam winogrona, czy parę jakichś aronii, czy wiśni, prawda?
Wręcz powinniśmy zostawić. Powinniśmy mieć krzewy, które zostawiają owoce, które mają owoce. Nawet te owoce, które my zbieramy, to część powinniśmy zostawić właśnie dla ptaków, żeby chciały mieszkać razem z nami, żeby odwiedzały nas jak najczęściej. Też wszystkie rośliny, które mają przekwity, nasiona. Kiedyś była taka tendencja, żeby czyścić byliny na jesieni. Teraz zostawia się przekwity właśnie z bylin dla ptaków. Na przykład szczygieł bardzo lubi nasiona różnych kwiatów, traw, nawet osty, tak, ulubione przez szczygło. Okazuje się, że ptaki to lubią, zwierzęta lubią. I im mamy większą różnorodność biologiczną w ogrodzie, tym jest to korzystniejsze i dla roślin, i dla zwierząt.
No właśnie musimy pamiętać, że ptaki nie tylko lubią ziarno, bo akurat tłuszcz i ziarno to sikorki, wróble, a natomiast te wszystkie kolorowe, takie dziwne, czy rzadko spotykane, to właśnie owoce. I nie przeszkadza im, że one są zmrożone, bo to nawet dobrze jeszcze, nawet fajnie to wygląda, jak takie są owoce pozostały w ogrodzie. Więc to ptaki. O ptakach zazwyczaj dużo się mówi, jak je ściągnąć do ogrodu, bo wiadomo, że też i postawmy karmnik, dokarmiajmy i tak dalej. No ale w tym ogrodzie mieszkają też inne zwierzęta i też bardzo pożyteczne. Na przykład taki jeż.
Tak, jeż fantastyczne zwierzę, ślimaki, myszy.
Zjada.
Ślimaki, myszy zjada. Więc jeżeli będziemy mieli jeża w ogrodzie, jeżeli uda nam się gdzieś tego jeża wprowadzić do ogrodu, naprawdę ogród będzie w dużym stopniu oczyszczony z tych szkodników, których nie chcemy. Tak, z nornic na przykład. Właśnie teraz taki rok był ciężki z powodu dużej wilgotności. Było bardzo dużo ślimaków. Jeż jest świetnym rozwiązaniem. To jeżeli mówimy o ślimakach, to ropucha też jest świetnym rozwiązaniem, tak? Jeżeli mówimy o niekorzystnych owadach, czyli komarach na przykład, no to żaby, więc i płazy, i jeż, to jest doskonałe rozwiązanie. Jeżeli pojawiają się w naszym ogrodzie zwierzęta, to dajmy im spokój, nie przepłaszajmy.
No właśnie,
nie
bądźmy jak tego jeża nie wypłaszyć? Zostawić mu kubkę liści?
Tak, korzystnie jest, jeżeli w ogrodzie mamy takie miejsce, w którym zostają gałęzie na zimę, w którym zostają liście. nie od razu nie czyśćmy wszystkiego, nie wyrzucajmy, nie wywoźmy.
Nie palmy.
Tak, stwórzmy takie miejsce, w którym będą mogły właśnie zimować zwierzęta. I właśnie jeż potrzebuje takiego spokojnego, zacisznego miejsca, w którym będzie albo trawa, albo liście, albo wszystko najlepiej, takie gałązki, w którym będzie mógł stworzyć sobie takie gniazdo do przezimowania. Ale też tam będą zimowały w tych liściach różne inne dobre stworzenia.
Jeszcze jedna sprawa, nietoperz. Nietoperze też warto mieć.
Tak, nietoperz.
Nie przeszkadzają nam w dzień, sobie śpią, no trochę w nocy, ale w nocy znowu my śpimy, więc naprawdę nikt nikomu nie przeszkadza. A komarów zjadają bardzo dużo.
Bardzo dużo. Nietoperze są zwierzętami chronionymi, podobnie jak jeż. Możemy kupić lub zamówić budki dla nietoperza, w których będą mogły sobie gdzieś tam nocować. Natomiast nietoperze również potrzebują spokoju. Tak? Nietoperz bardzo słuchem się posługuje często, tak? I potrzebują spokoju. W ogóle zwierzęta nie lubią hałasu, więc nasz ogród powinien być takim miejscem, enklawą, tak? Dla nas i dla zwierząt, w którym będą czuły się dobrze, bezpiecznie i będą też naszymi sprzymierzeńcami wtedy.
Nietoperz, jeż, ptaki, no, wiewiórki też do naszego ogrodu przychodzą. Wiewiórki to w zasadzie, nie wiem, czy są pożyteczne, ale są niezwykle piękne i niezwykle śmieszne i chyba nie ma osoby, która by nie lubiła wiewiórki, więc warto je mieć w ogrodzie. No właśnie, co warto mieć w ogrodzie, żeby wiewiórki do nas przyszły?
Wszystko to, co wiewiórka oczywiście może zjeść, tak? Czyli orzechy.
My mamy tutaj wokół radia bardzo dużo wiewiórek. To jest duża radość dla wszystkich.
Orzechy, drzewa iglaste z szyszkami. Tak też się zdarza, że wiewiórki jedzą nasiona drzew. Więc to, co zostawia owoce gdzieś tam na zimę, czy na okres właśnie taki jesienny, żeby wiewiórki mogły zrobić zapasy, jak najbardziej dla wiewiórek. Jeżeli w ogóle mówimy o orzechach też, tak, to możemy mieć również dzięcioły. Sikorki, tak? Sikorki często pomagają sprzątnąć resztę z orzechów, tak? Po dzięciole, więc na pewno warto jest mieć jakąś roślinę z orzechami, czyli czy orzech włoski, czy inny. Natomiast zdecydowanie rośliny owocujące i częściowo zostawiamy właśnie dla zwierząt.
Jaszczurki też warto mieć w ogrodzie.
Tak, jaszczurki, owszem.
Wszystkie gady, płazy, tego typu mówiliśmy tylko o żabach i o ropuchach. Tak. No ale tu musimy, żeby one do nas się sprowadziły, to musi być gdzieś mokro.
Tak, żaby zdecydowanie mokro. Ropuchy muszą mieć takie miejsce, w którym na przykład grzebiuszka będzie mogła gdzieś tam się zaszyć. Tak, ma być wilgotno, ale też musi mieć taką warstwę ziemi, piasku. Jaszczurka bardziej piasek, ale generalnie też trzeba, zakładając ogród i pielęgnując ogród, pamiętać o tym, że zwierzęta lubią stanowiska naturalne. Większość osób chciałby mieć super czysto, najlepiej wszystko wymatowane, wyściółkowane i w ogóle idealnie jak na stole. Natomiast zwierzęta lubią miejsce naturalne. Muszą mieć miejsce, w którym mogą się napić, w którym, tak jak żaba na przykład, może gdzieś tam się zamoczyć. Musi być miejsce wilgotne. Dla jaszczurki miejsce ciepłe ze słonecznym kamieniem czy kamyczkami, żeby mogła się nagrzać. Czy jakaś warstwa piasku, żwiru, żeby mogła jajeczka złożyć. Więc wszystkie takie naturalne struktury są bardzo korzystne dla roślin, dla zwierząt i wprowadzają takie większe bogactwo życia. Ogrody minimalistyczne są piękne, natomiast te, które są zbliżone do natury, są korzystniejsze.
No i jeszcze warto mieć owady, ale to już zupełnie inny temat i myślę, że poświęcimy temu cały program, bo te wszystkie pszczoły, czmiele, a nawet biedronki, to jest naprawdę coś, co w ogrodzie koniecznie powinniśmy mieć je. I to jest, wraca moda na to, robimy domki i poświęcimy temu na pewno któryś z programów. Gościem w Ekosferze była Anna Mitrosz, projektantka ogrodów. Kolejna Ekosfera za tydzień. Aneta Gała-Burda, już zapraszam.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.